Halo, halo, dobry wieczór, minęła godzina 19. Ja jestem Krzysztof Metelski, ze mną jest
Max Dikti.
A to są Kosy z Pudła. Niestety będziemy chcieli rozpocząć od takiego mało miłego komunikatu, mianowicie Kacper Konopiński, pudel trzeci współprowadzący, niestety nie będzie dalej prowadził tej jakże pięknej audycji, no z powodów można powiedzieć prywatnych, jakichkolwiek pozapudłowych.
Tak, mamy nadzieję, że może pojawi się jeszcze jako gość.
A, no,
myślę,
na
że
pewno.
O tyle dobrze, że to był pudel trzeci, bo gdyby to był na przykład pudel drugi, no to byśmy mieli dziurę taką jeszcze widoczniejszą.
No, a w teraz ten sposób to tak... widać.
Nie, no widać, ale widać. Widzę to krzesło puste, on ma takie wygodne. Ja zazwyczaj na nim siedziałem, ktoś się przestawił. Dziwna sprawa.
Bardzo niemiłe.
Ale dobrze, zostawmy. Ono jest właśnie dlatego, wiecie, jak na Wigilii, dla tego gościa, który może w każdej chwili się pojawić.
Tak, tak. No. Przyjmujemy zgłoszenia na prowadzący.
Zapraszamy. Umiejętności wymagane, beznadziejne poczucie humoru oraz...
Słaby głos w grach planszowych.
Tak, słaby głos w grach planszowych oraz muzyczny również może być.
Znaczy, chciałbym się nie zgodzić, ale to prawda.
Ale mimo to, że niestety dzisiaj bez Kacpra ta formuła pozostaje ta sama, zaczniemy od newsów z pudła. I dzisiaj myślę bardzo fajne newsy z pudła, takie z klimacikiem. Naprawdę takie fany moim zdaniem. Ja lubię takie.
Okej, takie z humorkiem.
Tak, nie, że tam, tu mamy Kickstarter, 50 milionów bułek, zobaczcie ile zarobili, tylko właśnie takie fajne rzeczy, które myślę, że temu naszemu planszowemu hobby dodają więcej kolorytu. Takiego smaku.
Bardzo to się dobrze zgrało z newsem o braku Kacpra.
Pierwszy news, nie ma Kacpra. Drugi news, który chciałbym tutaj ogłosić, może znacie Portal Games, oni robili w pewnym momencie taką serię karcianek o Imperium i tam byli potem Najeźdźcy z Północy, takie dwie części i jakiś czas temu stworzyli Podziemne Imperium, czyli taką... duchowego, no może spadkobierca, ale w znaczeniu, że graficznie to jest to samo, tylko Ignacy Trzewiczek tego już nie robi. I jest to gra taka karciana, kafelkowa trochę, o układaniu swoich podziemi i tam jakieś różne kombosy robimy i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, że w związku z Barbórką, czyli Świętem Górników, to Portal wypuścił instrukcję po śląsku. To jest cały news. Śmieszne. Nie znam śląskiego, ale jest.
Z chęcią przeczytam.
Jakby ktoś chciał, to można. Więc w sumie śmieszny gest i wyobrażam sobie, że faktycznie musieli pewnie zapłacić jakiemuś dobremu tłumaczowi, żeby dlatego powiedzmy trochę żartu zrobił tę instrukcję, bo wątpię, żeby ktoś z niej skorzystał tak naprawdę.
Wiesz, ty byś się zdziwił, a tu się okaże, że jakaś wideoinstrukcja jeszcze do tego wyjdzie.
Oj, to by było bardzo ciekawe.
Oj, tak, tak.
Drugi newsik, tutaj troszkę manierą TV Gry. Jak kiedyś TV Gry było, to zawsze się śmiali, że musi być Wiedźmin. To my dzisiaj Wiedźmina odhaczamy, ponieważ został zapowiedziany Witcher Unmatched, czyli jest to taka seria gier figurkowych, pojedynkowych, w której pojawiają się bardzo różne postaci.
Tak,
tam
tak.
W pierwszej części chyba była Alicja w Krainie z Czarów, ale też Meduza. I w ogóle jakieś takie różne rzeczy. Z czasem właśnie zaczęli różne fajne franczyzy brać do siebie i był już Jurassic Park oraz Marvel. No i teraz właśnie zapowiedziano, że będzie Wiedźmin. Wiem na razie, że będzie Geralt i Ciri i że w sumie mają być dwa takie dodatki, po trzy postacie, po dwie mapy, więc dla fanów Wiedźmina na pewno coś fajnego i Ogry Games, które to wydają w Polsce, myślę, że ostrzą sobie zęby już na to.
No tak, tak. Ogry to generalnie to bardzo dużo wydają tych Unmatched z tej serii i całkiem dobrze mi to wychodzi mimo wszystko.
Tak, i nawet sprowadzają te angielskie wersje, których nie mogą wydać. Właśnie Marvel na przykład, bo mają po prostu problem z tym, że to też finansowo, żeby te prawa i w ogóle, że oryginalny wydawca raz się dogadał z Disneyem i już drugi raz Disney nie chce. Czyli nawet nie ma takiej możliwości, a mimo to Ogry ściągnęły tą angielską wersję, żeby ktoś, kto chce mieć komplet, mógł go mieć, więc bardzo miło z ich strony. No i newsik ostatni.
A to jeszcze mogę tylko jedną ciekawostkę dać odnośnie właśnie Ogry Games i Unmatched. Jak był Black Friday, to ja tam specjalnie sobie zajrzałem na ich sklep i zobaczyłem jeden komentarz pod polską wersją, jakiś taki angielski, chyba francuski, w sensie francuskiego użytkownika. No czy będzie wersja angielska dostępna, no bo lipa.
Ktoś znalazł normalnie Ogry z zagranicy. No tak, to dobrze świadczy o nich jako,
bardzo,
powiedzmy, wydawcy. No i ostatni news, taki bardzo radiowy, związany z tym, gdzie siedzimy. To jest w ogóle dla mnie, poczytałem trochę i to jest, powiedzmy, projekt bardziej bym powiedział. Chodzi o grę, która nazywa się Diora. I co to w ogóle Diora? Diora jest grą worker placement stworzoną przez Michała i Karola Stawickich. która opowiada o tworzeniu radioodbiorników. Mhm. Właśnie w tytułowej Diorze, bo Diora to była taka fabryka radioodbiorników, największa w Polsce po II wojnie światowej, w Dzierżanowie, czy w Dzierżoniowie? Chyba w Dzierżoniowie, przepraszam. I to jest ciekawy projekt, bo to jest poniekąd w ramach wsparcia od Urzędu Miasta, że tak jakby Urząd Miasta Dzierżoniowa w ogóle jest wydawcą tej gry. Mhm. I można sobie właśnie w Urzędzie Miasta zakupić za całe 102 bułki i 10 bułeczek. Tyle właśnie kosztuje ta gra.
Okay.
I fajny projekt, w ogóle to jest jakby taka seria projektów, że stworzyli najpierw też grę karcianą Radio Gra, potem był komiks i wszystko właśnie po to, żeby powiedzmy upamiętnić tę historię tej fabryki i również poniekąd promować to miasto. Premiera była 15 listopada, więc się trochę spóźniliśmy, ale ostatnio dopiero wyczaiłem w ogóle to i mega ciekawa rzecz, tania w sumie, więc jakbym tam mieszkał, to może bym poszedł. Podobno można się też skontaktować z Dream Dice, czyli takim trochę wydawnictwem tych dwóch osób, które stworzyły tę grę i u nich też można tę grę uzyskać, ale ja jestem w szoku, że w ogóle widać, że to jest jakieś takie bardzo oddolna inicjatywa, a się udała i taka ciekawa rzecz promowania, powiedzmy, swojego regionu grą planszową.
No tak, na pewno, na pewno. Generalnie ogólnie, jeżeli chodzi o takie małe ciekawostki w tych takich mniejszych miejscowościach, nawet i większych, no to w sumie to jest całkiem ciekawe, jak to ludzie jakby zaczynają tam wchodzić na ten rejon gier planszowych, że to jednak jest coś takiego bardziej namacalnego, że to nie jest tylko taka pamiątka, że tutaj masz magnes z napisem Diora i tylko masz faktyczną grę planszową. I myślę, że to jest dobry ruch i w ogóle myślę, że też już możemy przejść powoli, a w zasadzie zapowiedzieć nasz dzisiejszy temat, czyli są to wszelkiego rodzaju serie, trylogie, tetralogie, pentalogie, po prostu wszystkie logie świata.
Tak.
Czyli porozmawiamy o grach, które mają tyle odsłon, tyle różnych części i spin-offów, że głowa mała.
Tak, i troszeczkę w sumie już tak weszliśmy, bo tutaj mówiłem Unmatched, tutaj mówiłem Osadników, czyli też takie duże serie. O nich akurat dzisiaj nie powiemy, a o czym powiemy, to dowiecie się już po muzyczce.
Nawiązując do tego, czego właśnie słuchaliśmy, wracamy teraz. To są głosy z pudła, I porozmawiajmy sobie teraz o tych seriach, o tych wszystkich duologiach, tetralogiach, ale w ogóle od czego się to zaczęło? Ten pomysł wykiełkował przy oglądaniu kampanii na GameFoundzie naszego kochanego Adama Kwapińskiego, trzecia część Nemezisa. Nemezis Retaliation. Właśnie.
No właśnie, też tydzień temu mówiliśmy o Nemezisie. Wiemy, że Kwapiński zrobił już tutaj trylogię Nemezisów. Zrobił również, można już powiedzieć, dylogię, jak to się to nazywa? Lords of Hellas i Lords of Ragnarok.
Tak.
Lordów trylogię. No ale właśnie, Krzysztofie, jakie jeszcze tam fajne trylogie, co byś chciał poruszyć? Słyszałem, że jakieś znane nazwiska.
Tak. Generalnie jest Michel Kiesling, czyli jest to niemiecki projektant gier planszowych, znany przede wszystkim z Azula, ale też prowadzi naprawdę on ma takie bujne życie planszotwórcze, można tak to nazwać, bo dzisiaj też na różnych portalach sobie zobaczyłem, co on tam sobie stworzył w międzyczasie. Wow, to jest potężna biblioteka. Ale wracając, chcielibyśmy dzisiaj pogadać o Kieslingu, o Adamie Kwapińskim oraz o Eriku Langu, który jest znany już naprawdę z kilku potężnych serii, nawet jeżeli czasami trudno je nazwać bezpośrednio jedną konkretną serią. I myślę, że moglibyśmy rozpocząć od Adama Kwapińskiego, który jest właśnie znany zarówno z Nemezisa, jak i z Lords of Hellas.
Polska na pierwszym miejscu.
Tak, oczywiście. A poza tym jeszcze nasz Adaś to naprawdę już zaczyna poważną karierę robić, no bo tak naprawdę spojrzymy sobie na to z perspektywy ostatnich 10 lat, kiedy powstawała na przykład gra Teomachia w takim niszowym wydawnictwie, które tam właśnie założył w Lublinie. I patrząc na to, jaki zrobił z tego poziomu postęp i jak rozpoznawalnym jest teraz nazwiskiem, zarówno z Nemezisa, tak naprawdę przede wszystkim z Nemezisa, z Lord of Hellas oraz Frostpunka, to naprawdę wszystko się zapowiada bardzo, bardzo obiecująco. Nawet jedna rzecz, która akurat zauważyłem, że w przypadku Lords of Ragnarok, czyli kontynuacji Lords of Hellas, taki area control, trochę roleplayowej właśnie grze planszowej, która toczy się w settingu mitologicznym, ale z twistem science fiction. Że mamy już po prostu tą faktyczną mitologię, którą znamy lub kochamy albo nie, i do tego dodajemy po prostu zakazane jakieś technologie, że na przykład Cyklop to jest wielkim, jednookim robotem, czyli ma tu jedną po prostu kamerę i tam patrzy na całą Helladę swoim robotycznym okiem. Czy na przykład mamy właśnie też wojaże w krainie Nordów, w Midgardzie. I tam też można spotkać naprawdę dużo różnych postaci, dużo różnych bóstw. I też co akurat zauważyłem odnośnie tych ostatnich części, mianowicie Lords of Ragnarok oraz tego Nemezisa, który wychodzi, tak naprawdę w Polsce głównie to jest największym takim problemem, że każdy już zaczyna powątpiewać, że to już może być ten odgrzewany kotlet, że to może być ten problem, z którym każdy może się utożsamić troszeczkę, że tak naprawdę to jest odcinanie tych kuponów, że to niczym się nie różni, po co to wszystko wydawać. I co jest akurat ciekawe, jak wiele osób naprawdę wieszało te psy na drugiej części Nemezisa, czyli na lockdownie, okazuje się, że to jest jeszcze lepiej przyjęta gra, patrząc na recenzje na wielu portalach, bo na BGG ma 8.0, w przeciwieństwie do Nemezisa, który ma bodajże 7.8. No to coś świadczy, że tak naprawdę to my mamy duży problem z tym, że ktoś robi kontynuację.
A to faktycznie widziałaś jakieś nieprzychylne komentarze a propos Nemezis Lockdown, czyli tej drugiej części?
Znaczy, to już na przykład to było widoczne u Game Trolla, chociażby. A mimo wszystko on jest takim, można powiedzieć, że najbardziej znanym recenzentem, mimo wszystko, największym.
W sensie ja pamiętam, że obserwowałem te kampanie, ale aż tak, powiedzmy, nie wchodziłem też w zasady, też w ogóle nie grałem w Nemezisa żadnego, ale wydaje mi się, że to też może być spowodowane tym, że no jednak Nemezis to był Nemezis i potem Nemezis Lockdown to, powiedzmy, było więcej tego samego. Nie coś nowego, tylko więcej tego samego. Teraz wychodzi ten kolejny Nemezis
Retaliation.
I tam już ma być coś nowego, bo tam
Troszkę... Znaczy też nie do końca, w kontekście drugiej i pierwszej części, bo tam mimo wszystko ten setting się bardzo mocno zmienił.
Tak, no nie chodzi mi może koniecznie o setting, tylko faktycznie o same to, założenia. Że założenie jest jednak, że tak jak w pierwszych dwóch częściach no baliśmy się tych obcych, to w trzeciej to oni mają się bać nas.
Można... Tak, choć nie do końca.
Może nie do końca, ale tam przynajmniej staramy się bardziej...
Każdy się boi każdego.
Tak, stawić im czoła już jako tutaj profesjonaliści, a nie jacyś tutaj, nie wiem, piesek tam nawet chyba był w jednym Nemezisie, z tego co pamiętam, jako postać, albo kotek? Kotki były,
kotki,
no właśnie.
Kotki były.
Więc inaczej to wyglądało. Też, o dziwo, słyszałem nieprzychylne recenzje o Ragnaroku. Mm-hmm. Że to jednak, no już nie takie fajne.
Znaczy, one są na pewno troszeczkę jakby inne z założenia. I jeżeli też właśnie chodzi o te wszystkie komentarze, no to wiesz, to nie jest coś takiego, że to jest hejtowane, czy w jakikolwiek sposób naprawdę mieszane z błotem. Bo nie jest. Jakby liczby mówią same za siebie. Ale z drugiej strony tak naprawdę w polskiej, można powiedzieć, planszosferze, no to są takie już naprawdę dość duże powątpiewania, ale tak myślę, że w naszym przypadku to jest to związane z każdą serią, jakby nie patrzeć. Teraz przechodząc właśnie do Kislinga, bo to też naprawdę zauważyłem, że już jak na samym początku wyszedł ten Azul, czyli to jest właśnie układanie kafelków tych portugalskich, one się nazywają Azulejos i takie po prostu to jest robienie ścianki pięknej.
I to ma ile części? Przypomnijmy, 5 już?
4 albo 5, w zależności jak numerujesz.
Czy liczyć czekoladową?
Tak. No. Bo, znaczy, ona ma konkretny twist, bo ona się tam troszeczkę różni mimo wszystko, więc dlatego, czy liczyć tą...
A, to nawet aż tak nie wchodziłem. Myślałem, że to jest to samo, tylko po prostu inaczej wygląda troszeczkę.
Znaczy, ona tam ma taką jedną różnicę, mianowicie dodaje ci jeden konkretny wariant gry. Jak nam w zasadzie w każdym Azulu na samym środku masz takie straganiki albo różne hale produkcyjne, czy to fabryki się nazywa, z których pobiera się te kafelki, to w tym mistrzu czekolady, gdzie podmieniane są te kafelki właśnie na takie, no, czekoladki.
Kostko czekolady trochę, no.
No to wtedy każda z tych straganików ma inną umiejętność. I na przykład jedne pozwalają podbierać kafelki z innych, czy na przykład, tak w cudzysłowie, kolokwialnie premiują jeden konkretny typ kafelka, czekoladki, nie? I jakby to jest malutki twist, co prawda, ale co jest ciekawe, właśnie między innymi przez ten twist, no to ten Azul konkretny ma lepsze notowania od zwykłego Azula. Aż o 0,2.
To ciekawe. W sumie to też jest tak, że mam wrażenie, że Azul na przykład jest przykładem takiej serii, gdzie już nikt się nie dziwi. Wychodzi kolejna i może nie jest jakiegoś wielkiego entuzjazmu, nie ma wielkiego entuzjazmu ani hype'u, ale jest po prostu takie przyjęcie, a okej. Okay.
No
spoko,
właśnie też.
Nie dziwię się.
Też chciałem o tym porozmawiać, bo mimo wszystko z jednej strony tak, ale z drugiej, no to jak wyszły Witraże Sindry, czyli druga część, no to ludzie już też byli bardzo sceptyczni. Troszeczkę tę passę przełamała trzecia część, mianowicie jest to Letni Pawilon, który jest prawie tak samo dobrze oceniany jak zwykły Azul, ale no to już narastał ten sceptycyzm. No po co? No i też właśnie zauważyłem jedną rzecz, że po tym pierwotnym Azulu, no to jakby ta tematyka sama została naprawdę dość mocno rozwodniona, bo to naprawdę nie są już te Azulejos, czyli to jest po prostu właśnie ten letni pawilon, który tam budujemy, dynastii królewskiej, portugalskiej, czy czwarta część na przykład to są ogrody królowej. I jakby okej, ale jakby tego nie czuć, nie? Jakby już ten klimat coraz bardziej jest, można powiedzieć, obdzierany i Azul zrobiło się taką po prostu nie tyle co grą właśnie o tych Azulejos, tylko właśnie serią gier logicznych. I co też zauważyłem, od czego Kisling, a w zasadzie wydawnictwa troszeczkę odeszły, to jest to, że to zabrzmi całkiem głupkowato, ale po prostu z każdej kolejnej odsłony na kolejną następną, cała ta gra wygląda coraz tak kolokwialnie mniej apetycznie. I to chodzi mi przede wszystkim o to, no poza tą częścią o czekoladkach, ale jak ostatnio właśnie grałem sobie w Witraże Sintry, żeby to sobie troszeczkę odświeżyć, to tam to wyglądało jak te takie żelki, co kiedyś się kupowało w takich tubach, wiesz, takie...
Tak.
Tak, to dosłownie tak to wyglądało. Pierwsza część taka też bardzo kolorowa i z każdą kolejną częścią to tak wygląda nie tyle, że biedniej, co tak po prostu bardziej neutralnie. Bo na przykład patrząc na tego ostatniego Azula, mianowicie te Ogrody Królowej, to takie miałem nieodparte wrażenie, że to bardzo, ale tak bardzo estetycznie mi przypomina Ark Nowe minus te słabe ilustracje, które tam posiada.
A to nie wiem, to ja nie miałem takiego odczucia. W sensie, że jak zobaczyłem, to mam wrażenie, że z części na część jednak jest jakiś upgrade tej grafiki.
Znaczy, moim zdaniem jest to po prostu takie, wiesz, że to jest wszystko bardziej pastelowe, że to jest takie mniej żywe, że to takie...
No chyba, że w ten sposób, tak, bo to już w ogóle inaczej. A tu jeszcze chciałem się odnieść, bo tutaj mówiłeś o różnych ocenach, statystykach i myślę, że tutaj ciekawe bardzo jest to, że faktycznie jak się sprawdzi te Azule, no to dalej króluje Azul oczywiście podstawowy i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że poza tym, że jest on na 73. miejscu Board Game Geeka i ma ocenę 7,8, to właściwie aż 84 tysiące osób go oceniło. Co też pokazuje, że o wiele do większej ilości oczywiście osób dotarł. I potem jak patrzymy na kolejne, to zarówno Sintry, witraże, tak? I ten Letni Pawilon już tam trochę niżej, tam Letni Pawilon 178 miejsce.
Ale dalej 7,7.
Sintra 413, dalej wysokie zakres oceny powyżej siódemki, ale już oceniających tam około kilkunastu tysięcy. I potem jak jeszcze sobie poskróluję niżej, to dopiero te ogrody są na 683 miejscu i tylko 4 tysiące osób oceniły. Czyli przez te dwa lata, bo to w 2021 roku wyszło, dosyć mało osób ostatecznie się na to zdecydowało. To jest dosyć ciekawe i myślę właśnie, czy te czekoladki nie były właśnie czymś takim, że oni robili te Azule, starali się zrobić nowe edycje po to, żeby fani oryginalnego Azula to wzięli i wyszło, że w sumie może jednak fani wolą tego oryginalnego. To zróbmy oryginalnego, tylko troszkę inaczej.
No jeszcze i... do tego wychodzi ta edycja podróżna, o której jakby nie wspominamy, ale też jest relatywną nowością. I no cóż, no...
Ciekawa kwestia w ogóle.
Mimo, że ten mistrz czekolady ma 8-0, no to jak już mówiliśmy, a w zasadzie jak Max mówił, to na tą ocenę też się składa liczba tych ocen, mimo wszystko. Że on jest minimalnie niżej właśnie z tego powodu, że mniej osób w niego grało.
Tak, na pewno mniejszą popularność zyskał. Ale w ogóle lubisz Azula?
Tak. Lubię, ale nie jestem jakimś takim, wiesz, wybitnym fanatykiem, nie? Że jednak... Jak ktoś mi zaproponuje, nie odmówię, bo to jest dość przyjemna gra, tylko za każdym razem muszę sobie przypomnieć zasady, bo jakoś nie wiem.
No ja właśnie chyba grałem tylko w tą oryginalną, nie grałem już w te kolejne części i mimo wszystko wydaje mi się, że wolę grę w podobnym, powiedzmy, settingu, czyli też logiczna gra o czymś ładnym, czyli Sagradę. Gra z kosteczkami, ja o tworzeniu witraży.
Ja akurat nie. Mimo wszystko ja Sagradę mam. I jakby tak naprawdę na samym początku zagrałem w Sagradę, żeby później dopiero przejść przez te Azule. Ale jakoś tak nie zapałałem do niej gigantyczną miłością mimo wszystko.
Mam wrażenie, że Sagrada o tyle jest krok wyżej, że jednak daje więcej możliwości, bo tam są jakieś te specjalne umiejętności,
tak, narzędzia
i tak dalej. I też mam wrażenie, że jest jednak bardziej regrywalna. Przez to, że są te różne kostki, które są w różnych kolorach, różne oczka tam wyskakują, a te kafelki w Azulu, no to jednak tworzymy cały czas te same rzędy jakiegoś koloru i nawet ja na przykład nigdy nie miałem okazji zagrać, bo tam jest ten taki tryb podstawowy, gdzie już mamy jakby mozaikę, do której dążymy, a mamy taki freestyle, czyli tryb, w którym robimy jak chcemy, ale musimy zachować pewne zasady. Ja na przykład nigdy nie grałem na tym freestylu, bo już mam po prostu wrażenie, że Azul jest taką grą, że jest na tyle prosty, że już mi się nie chce go bardziej komplikować.
Rozumiem. No i w sumie to też myślę, że to może być jego urok mimo wszystko.
No i dlatego jest tak wysoko.
No pewnie. Czas pokaże.
Czas pokaże.
Mawiąc, jak to klasyk mawiał. Myślę, że możemy teraz przejść do tych części Erika Langa, bo on miał tak naprawdę dwie duże serie. No jeżeli można powiedzieć o jednej, że to jest de facto seria. Mianowicie jest to pentalogia, składa się z pięciu różnych tytułów, jego gier karcianych, tak zwanych LCG-ów, czyli to są gry, które są non-stop rozwijane, tak zwane Living Card Games, czyli to są żyjące gry karciane. I on rozpoczął tak naprawdę od zarówno, tak mimo wszystko one wychodziły w tym samym roku, plus minus w tym samym czasie. Był to Zew Cthulhu i była to gra o tron. I no, generalnie ta druga jest dość mocno znana mimo wszystko, ale Zew Cthulhu no to był, przeminął, troszeczkę został wyparty poprzez Horror Warkam. Dość znany właśnie od Nate'a French'a i Maxine Newman. I on do teraz jest non-stop rozwijany mimo wszystko. I po tym roku 2008, w którym to wszystko wychodziło, nadszedł rok 2011, w którym wyszły gry Warhammer Inwazja, która jest naprawdę już teraz klasykiem. I to jest po prostu gra w świecie Warhammera Fantasy. Oraz jeszcze tak troszeczkę bardziej bez echa w tym samym czasie wyszły Gwiezdne Wojny, gra karciana. Ona teraz jest non-stop wyprzedawana na różnych straganach, no to tak to można nazwać. Po prostu w sklepach jest wyprzedawana za bardzo małe bułki. Za bardzo małe bułeczki nawet. I potem jeszcze w 2014 wyszedł kolejny Warhammer, tym razem 40 tysięcy, czyli to nie jest ta wersja fantasy, ale ta science fiction. Jest to podbój. I jest jedna rzecz, o której zauważyłem, znaczy którą zauważyłem w przypadku Erika Langa. Jest to coś takiego, że on dopiero w trakcie kolejnych gier, a w zasadzie w trakcie projektowania kolejnych tytułów, on jakby zyskiwał na ocenach, czyli można powiedzieć, że on dopiero się troszeczkę uczył. Tak.
Ludziom to się spodobało. No dobra, to jeszcze raz, ale inny setting.
Tak. No właśnie zauważyłem coś takiego, że najlepiej mimo wszystko jest oceniany Warhammer Podbój. Więc to
czyli
jest
jedna gra najnowsza.
Tak, 2014. I też jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że tak naprawdę najbardziej znaną, znaczy, no, najbardziej znaną, najdłużej kontynuowaną rozgrywką, znaczy grą, jest tak naprawdę Gra o Tron, która aż w 2018 dostała ostatni dodatek. I no cóż, wiele to mówi o naszym społeczeństwie.
Tak, ale w ogóle to jest ciekawe, że te wszystkie pięć gier, o których mówisz, to już jest taka przeszłość trochę, no bo jednak to są Living Card Game, a już żadna z nich nie jest Living.
Tak.
Wszystkie już umarły.
Tak.
I chyba w Polsce i na świecie w ogóle. Mm-hmm. Z tego co wiem. I faktycznie Gra o Tron to też obserwowałem, że nawet jak teraz byłem na Allegramy w Gdańsku, to Galacta jeszcze miała na swoim wyprzedażowym stanowisku te takie malutkie dodatki
tak.
kartami do Gry o Tron. Czyli oni to dalej mają na magazynie.
No właśnie. Jest
co najmniej pięciu lat.
Jest właśnie jeden problem odnośnie tych gier Erika Langa. Mianowicie, że w przypadku tego Horror Warkam, czyli tego konkurencyjnego z chciałem powiedzieć bitewniak, ale to jest zwykła gra karciana z uniwersum Lovecrafta, to jest jedna przypadłość przy tych grach Erika, czyli po prostu jest niedostępny zestaw startowy. No jakby po co ci wszystkie dodatki, skoro nie można kupić podstawki mimo
tak,
wszystko.
Tak, no już nie ma ratunku dla tych, co chcą wejść w to.
No
faktycznie
niestety.
W wielu przypadkach. Jestem w ogóle sobie tak pomyślałem, że to jest w sumie śmieszne, bo to przez to, że to jest dalej na wyprzedażach i to trzymają na magazynach, to znaczy, że raz na jakiś czas Erik Lang dostaje przelew za rzeczy, które zrobił tam 10 lat temu. bo jeszcze gdzieś tam jest i jest sprzedawany.
Czy wiesz, on to tyle rzeczy tam wydaje.
Przecież nie patrzy za co.
Nie patrz, nie, tam naprawdę mam.
Może być.
Naprawdę nieistotne, skąd są te przelewy, ważne, że są. I teraz przejdziemy do drugiej trylogii, która jest, myślę, że najbardziej znana od Erika. Mianowicie jest to, no nawet trudno nazwać to jakąkolwiek trylogią, ale najbliżej temu trylogii mitologicznej. Chodzi o Blood Rage, chodzi o Rising Sun oraz o Anka. Właśnie też chronologicznie wyszły w tej samej kolejności. I co jest akurat ciekawe, jakby w moim przypadku ja chciałbym się uderzyć w pierś. Ja przez długi czas myślałem, jeszcze tak można powiedzieć za swoich szczenięcych lat, że Kemet jest po prostu tą grą od Erika, bo mimo wszystko z Ankiem się dość mocno zgadza.
Przykre, bo Kemet jest bardzo, bardzo dobry i potem się okazuje, że to jednak nie jest Erik Lang.
No niestety. Ale też właśnie Kemet jest pierwszy od Blood Rage'a tak naprawdę, co też jest, można powiedzieć, fascynujące. Tam chyba 3 lata wcześniej wyszedł.
Tak, bo Kemet jeszcze należy do tak zwanej, powiedzmy, trylogii Matagot, czyli tego wydawnictwa, które wydało również Inis i Cyklady.
Tak.
Wydaje mi się, że to wszystko ten sam wydawca, a faktycznie tutaj te gry Langa to już samodzielnie troszkę później, czyli mamy Blood Rage Wikingowie, Rising Sun Japonia i Ankh, God of Egypt, czyli Egipt, wiadomo.
Wow,
to
brawo,
w ogóle najświeższa Erik. Rzecz, to jest chyba z 2022 roku?
Tak,
wyszło.
Tak, bardzo, bardzo wczesne.
Tak, nie, przepraszam, 2021, ale wydaje mi się, że w Polsce wyszło może rok temu.
Troszeczkę później.
Czyli ten. No, tu jest akurat kwestia trylogii, które są mega inne. Że my jednak uznajemy to trochę jako trylogię, ale one zasadami to są zupełnie inne gry.
Tak.
Każda z nich jest po prostu z innej bajki i tak jak Azur był bardzo, no jednak zbliżony, to wszystko są gry logiczne i tak dalej, to tu poza tym autorem i tym, że to jest jakaś mitologia, to w sumie nic nie łączy tych gier, mam wrażenie.
No to prawda.
No i to, że wydaje Simon i przez to mamy wielkie figurki, fajne. Słynny troll z Blood Rage'a.
No tak, chociaż z Blood Rage'a to się już troszeczkę zestarzało.
Jeszcze źle zestarzało.
Oj, tak, jak mleko. Tak.
I co tam, grałeś? Które fajne, które niefajne?
Wiesz co, wiesz, no właśnie muszę rozczarować każdego. No niestety w te konkretne gry nie grałem. No nie grałem, no niestety nie było
A
czegoś
to przepraszam,
takiego.
Nie chciałem cię tak...
No na minę mnie tutaj po prostu minę. Wrzuciłeś po prostu za fraki. No.
Ja na przykład właśnie, jest to taka bardzo znana powiedzmy trylogia, można powiedzieć.
No tak.
Eric Lang. Ale ja nie jestem w sumie fanem. Dla Drage'a faktycznie grałem kilka razy, tylko on wychodzi na to, że staje się bardziej nie grą area control, tylko taką tu sobie wszystko wyliczę, też jest draft kart i tych wikingów stawiamy na planszę i tak naprawdę niekoniecznie chodzi tam o walkę, bo jedną rzecz, za którą dostajemy punkty, to za to, że nam ludzie giną.
No tak,
czyli,
no do Valhalla idą.
I jeżeli dobrze karty dobierzemy, to w pewnym momencie możemy dostawać bardzo, bardzo dużo punktów za to, że nam jeden ziomek zginie. Mhm. Czyli tak naprawdę taktyki są mega, mega dziwne.
No tak.
A z kolei Rising Sun ma fajny pomysł, ma klimacik,
no, tak,
ale też to jest on takie...
Pokerowa troszeczkę.
Tak, trzeba lubić takie klimaty po prostu,
tak,
nie?
Tak, tak.
Że to trzeba w to wejść i tak samo Ankh też jest bardzo nietypową grą. Mm-hmm. Mam wrażenie, że te mechaniki, które tam są, to naprawdę trzeba polubić i są takie... czytałem dużo takich opinii, że ta jedna mechanika w Ankhu na przykład powoduje, że ta gra jest dla mnie do kitu. Mm-hmm. Albo właśnie, że jest super. Więc tutaj naprawdę są takie bardzo specyficzne gry, które mogą wejść w gusta graczy w różny sposób.
No nawet też porównując z jego Chaosem w Starym Świecie, który też można powiedzieć, że troszeczkę ma ten sam vibe, co te trzy gry, ale też nie jest traktowany jako no, kolejna część tej logii.
Szkoda, że nie ma trylogii Warhammerowej u Erika Langa.
No,
co się w sumie jest.
W sumie jest.
Ale
w sumie
to
jest.
Inne gry, no bo mamy tak Warhammera Inwazję Karcianego.
Tak, Podbój i Chaos w Starym Świecie.
Można powiedzieć, ale to jest w ogóle jeszcze bardziej niepowiązane.
No, tak,
znowu tylko autor łączy te gry.
Tak, plus jeszcze mamy tylko dwa różne uniwersa mimo wszystko, bo one są po prostu tak u grubą krechą mimo wszystko oddzielone od siebie. Tak zaznaczają tam genialni wydawcy tego uniwersum.
Tak. Myślę, że mimo wszystko możemy się zgodzić, że Eric Lang to już taka legenda, że to trochę król wśród projektantów planszówek.
Niewątpliwie.
Dlatego myślę, że teraz możemy przejść do króla, ale rocka. Szema. Idziemy Szema. Do Maka?
Szema. Idziemy do Garfila.
Do Garfila.
Idziemy
Dobrze.
Do Garfila.
Wracamy do głosów z pudła po tej pięknej muzyczce i zajmiemy się teraz wydawnictwem Garfield Games, czyli wracając do naszego tematu, który dotyczy serii, który dotyczy różnych trylogii gier, mhm. to przejdziemy do wydawnictwa, które tak naprawdę żyje tym. I właśnie Shema McDonald, bo dwóch twórców tego wydawnictwa, którzy wszystkie te gry projektują, to właśnie Shem Phillips oraz S.J. McDonald. Nie wiem,
Donald McDonald.
No jakiś tam McDonald. No, fajny człowiek. I oni właśnie, to jest dla mnie niesamowite, wydawnictwo w sumie małe, samodzielne, mhm. z Nowej Zelandii, które swoje kampanie właściwie robi w tych tam dolarach nowozelandzkich, nie wiem co to jest. To ma jakiś taki śmieszny skrót. NOZ? Jakieś takie coś.
No te śmieszne bułeczki.
No, śmieszne buły takie. I oni już, słuchajcie, zrobili, można powiedzieć, dwie pełne trylogie i jedną serię mają w trakcie i jedną trylogię mają w trakcie. Mhm. Mowa tutaj, może przejdźmy tak chronologicznie, żeby trochę powiedzieć o historii tego wydawnictwa.
Dawno, dawno temu, tak. za górami, za lasami na odległej północy.
Były sobie właśnie północy. Gry z serii z północy. To są w ogóle gry, które mam wrażenie, że już poniekąd są zapomniane przez ludzi, bo mimo, że są trzy, to taką, która dalej jest pamiętana i grana, to są Najeźdźcy z północy, do których wyszły aż dwa dodatki.
Ale to też jakby mówiąc też o tych Najeźdźcach z północy, to warto powiedzieć, że reszta nie była wydana. Szkutnicy nie byli wydani w Polsce ani tak, Odkrywcy.
Tak, tak, nie było, bo to w ogóle jeszcze były czasy, zanim Portal przejął pałeczkę. Teraz mhm. Portal wydaje wszystko od Garfilów, a wtedy Najeźdźcy z północy zostaje wydani przez znane i nielubiane wydawnictwo Games tak, Factory, tak. które no się zmyło z bułkami, niestety.
No, niestety.
Niektórych wspierających. Oni nie wydali tych wcześniejszych wersji, w sensie wcześniejszych gier. No i myślę, że to właśnie wynika z tego, że ci Najeźdźcy z północy to jest taka chyba jedna z najważniejszych gier w portfolio Garfield Games, bo tak. od niej tak naprawdę rozpoczął się ten rozwój, że już każda kolejna gra Garfilów to ludzie po prostu biorą w ciemno, mhm. bo widzą, że to jest jakość. Mhm. I potem wyszła cała trylogia, która jakościowo nie odstaje w ogóle żadna gra, czyli z Zachodniego Królestwa mamy tam architektów, paladynów oraz po polsku wicehrabiów. Nie mm-hmm. pamiętam, jak to tam jest ładnie po angielsku.
Ale jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku.
Tak, mówmy po polsku, czyli gry generalnie ekonomiczne, często z worker placementem. Wszystkie te gry jakby łączą podobne grafiki, podobne mm-hmm. elementy, nawet na tej zasadzie, że mamy te same grafiki we wszystkich grach, na przykład tak, robotników, tak. tylko oni mają na przykład inne umiejętności, mm-hmm. więc tutaj troszkę
można być fanem albo i nie.
Tak, można być fanem lub nie.
Bardzo specyficzne.
Ja czasami lubię, czasami nie. Bardzo dużo zależy.
No, mam podobnie.
No, naprawdę. Na przykład w paladynach, rysunki paladynów, super.
Tak.
Ale mieszczuchy z architektów? No, tacy nie. dziwaczni jacyś. Ale są fani tego naprawdę. Na przykład o wiele bardziej mi podeszła kreska w Najeźdźcach ze City, bo tak. przejdźmy do trzeciej, co ja powiedziałem, takiej otwartej serii, bo to nie do końca jest trylogia, czyli Garfile, którzy wydają różne takie gry odnoszące się bardziej do starożytności.
A takiej trochę mitologicznej, tak. ale też nie do końca. Tak. Jest to coś takiego zapomnianego, można powiedzieć. Tak. Coś takiego, co było, a może i nie było.
I tak jak te dwie trylogie, o których mówiliśmy, wszystkie łączą różne mechaniki i tematyka, to tam jest już zupełnie inaczej. To są mega randomowe gry. Mamy Najeźdźców ze City, czyli mhm. w sumie duchowego spadkobierce, Najeźdźców z północy. Zasady są bardzo podobne. Można nawet powiedzieć, że to tacy Najeźdźcy z północy 1.5. Mhm. Już też wielokrotnie...
Jedną rzecz chciałbym powiedzieć, żeby mnie tutaj nikt nie zjadł z tego jednego naszego słuchacza. Nie chodzi mi o nieistnienie Najeźdźców ze City, tylko tam jest na przykład wspomnienie o Cymerii, która nie istniała.
No, są takie różne smaczki.
Tak jest.
Można
tak
powiedzieć. Jest. Ale właśnie to jest gra, która nawiązuje powiedzmy do tych oryginalnych Najeźdźców z północy, zresztą bardzo lubiana przez nas i już nagradzana złotymi pudlami.
No pewnie.
I tak dalej, i tak dalej. Mamy również Mur Hadriana, grę, w którą bardzo chcę zagrać kiedyś w końcu, czyli mhm. chyba największy i najbardziej skomplikowany roll and write, a raczej draw and write, bo tam nie ma kości, tylko są karty, w historii. Tam są wielkie dwa arkusze A4. Dalej miałem okazję zagrać, bo też się boję, że jak już sobie kupię, to pewnie będę musiał sam zagrać, bo ciężko będzie znaleźć kogoś do rozgrywki w coś takiego. Ale
nie
jest też taka gra.
Mnie.
Nie no, no szczerze, jak jesteś chętny, to czas pokaże.
Czas pokaże. Ale przy trzeciej grze nie będziesz miał problemu ze znalezieniem gracza.
Tak, bo jest to gra dla jednej osoby, czyli Legacy of You,
tak,
z tego co pamiętam.
Tak, Legacy of
czyli
You.
Gra, w której bronimy swojej wioski, tym razem takiej Azji, można by powiedzieć. Mm-hmm. No i mamy jeszcze teraz kampania trwa Ezra i Nehemiasz, czyli również gra, która myślę, że może się zaliczyć do tej serii, czyli już mamy 4 gry, które są w takiej starożytności uchwycone, ale nie chcę tak bardzo się może na tym skupiać, bardziej chciałem opowiedzieć w sumie o tym, czy te serie dalej są dobre. Bo też warto się zastanowić nad tym, czy Garfile już jednak robią to samo i po prostu będą robić, czy może coś nowego robią i jest to coraz lepsze. No i teraz wychodzi ta trzecia trylogia. W Polsce wyszła pierwsza część, czyli to się nazywa z południowego Tygrysu.
Tak jest.
Rzeki generalnie. Wschód, ten tak zwany bliższy, bliższy niż dalszy.
No to, ale to dalej jest południe, więc zobaczymy, co będzie na wschodzie.
To ciekawe. No i tam jest taka sytuacja, że pierwsza gra, która wyszła, to Wędrowcy. Mhm. Ja miałem okazję ich, powiedzmy, dostać, więc rozegrałem swoją pierwszą grę i zawiodłem się, niestety.
Niesamowicie się
zawiodłem. Po pierwszej grze się zawiodłem. W sensie, na pewno dam jej drugą szansę, bo na razie to jest po jednej rozgrywce wrażenia. Ale mam wrażenie, że Garfile, no nie może, że wypadli z formy, ale chcieli zrobić coś nowego i to nie było koniecznie fajne. Na tej zasadzie, że faktycznie trylogia z Zachodniego Królestwa opiera się między innymi na worker placementie. Czyli mamy robotników, wysyłam ich, żeby robili różne akcje i tam również jakby trudność się różni. Bo w pierwszej części to jest bardzo łatwe, taki gateway dla każdego gracza planszówek. Druga część już jest taka bardzo skomplikowana, czyli Paladyni, zresztą najlepiej oceniana na Borgingiku z gier Garfilów. No i trzecia taka pośrodku, ona trochę zapomniana. No i ta pierwsza, czyli Wędrowcy, była naprawdę dobrze oceniana przez recenzentów, bo ja tak faktycznie się naoglądałem, też naczytałem i myślałem, kurde, to musi być dobre. I faktycznie idea jest bardzo fajna, że my tworzymy dziennik i mapujemy sobie i niebo, i morze, i ziemię, zbieramy karty i tworzymy sobie takie tablo i w lewo idzie ląd, w prawo idzie morze, a u góry idą gwiazdy i to wszystko jest połączone, bo te gwiazdy nam dają różne punkty, a samo morze i ląd to są jakby różne akcje i to również jest worker placement, ale już trochę inny, bo mamy tam kości i mamy robotników. I to miało być faktycznie takie innowacyjne, bo się pojawiają kości. I że te kości przydzielamy niekoniecznie do akcji na planszy, tylko do akcji na naszych kartach. Robotników przydzielamy do kart, które znajdują się wokół planszy, które pozyskujemy w trakcie gry, bo każda karta jest przy jakiejś akcji na planszy. Więc po prostu kładziemy tam robotnika na przykład na jakiejś karcie, bo chcemy zrobić jakąś akcję. I potem jak ktoś kupi tę kartę, to tego robotnika dostanie. Czyli jest taki zamknięty obieg rynku robotników. Ich tam jest 6 i oni cały czas krążą.
Bardzo fortunne patrząc na setting.
Zostawmy to. No i jeszcze uznaj, jeszcze dajmy coś tam. Tam jest jeszcze mechanika wpływu, czyli można wpływać na karty, żeby też ludziom przeszkadzać. Mamy wpływ w 3 różnych gildiach. I też te wpływy możemy na różne benefity wydawać. Generalnie oczywiście jak zwykle chodzi o to, żeby dostać jak najwięcej punktów, a gra się kończy w momencie, gdy ktoś pierwszy ukończy tak zwany dziennik, czyli to jest taka ścieżka, którą idziemy i możemy iść co turę mniej więcej, załóżmy, do przodu, jeżeli spełnimy jakieś warunki. Czyli na przykład mam 3 karty z biblioteką, z znaczkiem biblioteki, mogę iść dalej. I ta ścieżka dziennika też jest też ciekawa, że tam są różne drogi, więc sobie wybieramy to i można to sobie dobrze zaplanować. No tylko są te wszystkie rzeczy, czyli ciekawy zamknięty obieg robotników, tablo, to, że jest ten dziennik, a to wszystko jakieś takie nudne. No naprawdę, ja się zawiodłem, bo jakby mam wrażenie, że Garfile chcąc wrzucić innowacje spowodowali, że to nie było takie interesujące i też wrzucili takie mechaniki, jak chociażby ten wpływ w gildiach, który tak mało był przez nas używany w trakcie gry, że w ogóle nie wiem, po co on tam jest.
Ale z drugiej strony, mimo wszystko, wiesz, jak się zawiodłeś na tej jednej części, to tak naprawdę musimy się zastanowić odnośnie tego, że jest kolejna też część, a raczej kolejna seria, o której nie wspomnieliśmy, mianowicie Circadians. Czyli jest to kwestia w kosmosie.
No tak.
I ona jest bardzo, można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo innowacyjna, ponieważ ta na przykład Ład Chaosu, który jest często porównywany w ogóle do Chaosu w Starym Świecie, co też jest gigantyczną sprawą.
Bo to jest pierwszy raz jakieś takie ekonomiczne area control z ich strony.
No tak, tak, tak. Więc to tak naprawdę można powiedzieć, że to w tym przypadku to jest bardzo, ale to bardzo innowacyjne. I mimo wszystko można się pokusić o stwierdzenie, że tak naprawdę tą nową trylogią, tą kosmiczną trylogią, dowiedli, że to tak naprawdę to nie jest tylko pasożytowanie na tych wszystkich seriach. We'll be right back. A więc ten Garfield to jest pasożytowanie, czy nie jest pasożytowanie? Max, co ty sądzisz na ten temat?
Czy pasożytują na graczach kolejnymi częściami? No trudno stwierdzić, w sensie ja się zawiodłem tą nową częścią, ale poczekam na kolejne. Dam jeszcze oczywiście szansę. Mhm. No i to też jest tak, że w momencie, gdy już ktoś zrobił tak dużo rzeczy, to potem trudno, wydaje mi się, jest oczekiwaniom graczy sprostać. Więc nie powiedziałbym, że Garfield odcina kupony, bo oni faktycznie mimo wszystko starają się coś robić nowego. Może zastanawiać się ewentualnie to, że bardzo szybko ostatnio to robią. Coraz więcej gier w takim o wiele szybszym tempie. Jednak mam wrażenie, że jak jeszcze robili architektów czy tam paladynów, no to tempo było takie spoko, robimy tę grę raz na rok, na dwa lata, a teraz tu jedni, tu drudzy, tu Ezra i Nehemiasz jeszcze pomiędzy, tu Legacy of You pomiędzy, tu Circadiansi, cyk, 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 nie wiadomo, może zaraz w ogóle zapowiedzą kolejną część, bo w sumie nie powiedziałem tego w newsach, ale już zapowiedzieli, że 10 grudnia będzie jakiś live, na którym będą zapowiedzi kolejnych gier, czyli Garfield przyspiesza, mimo że mam wrażenie, że to nie jest duże wydawnictwo, może zatrudnili nowych pracowników i po prostu lecą z kopyta. Nie powiedziałem, że to jest odcinanie kuponów, ale po prostu mi trochę przykro.
Wiesz, myślę, że to może być też coś takiego, o czym akurat dość trafnie mówił jakby w dłuższej swojej wypowiedzi Paweł Kaczmarek, Kaczmar z Geek Factora. No to, że naprawdę te wszystkie gry nawet, on to mówi w kontekście bycia recenzentem, ale że mimo wszystko te gry, one nie są w jakiejś próżni zawieszone, więc nawet jeżeli więcej będą tych gier właśnie wydawać od Garfielda, no to one i tak będą porównywane, nie? Mimo wszystko, bo to portfolio, to obecnie ono i tak jest jakby gigantyczne. Ono mimo, że wydaje się troszeczkę skromne ze względu na format, który przez większość czasu te gry miały, czyli te pudełeczka były znacznie mniejsze, ale wypchane, one były bardzo ciężkie. Teraz właśnie od Circadians troszeczkę zaczęli już kombinować, żeby to był normalny format i żeby to te pudła były trochę większe, ale bardziej płaskie, nie były takie pękate. No i mimo wszystko to jakby to jest taki troszeczkę, można powiedzieć, że też urok, nie urok, nie? Że w przypadku nawet Erika Langa, o którym rozmawialiśmy, on się uczył tak naprawdę, nie? Na tych kolejnych grach karcianek. W przypadku Kislinga to było coś takiego, że tak naprawdę już po tym drugim Azulu, czyli właśnie po tych witrażach Sindry, które były zdecydowanie gorzej oceniane w porównaniu do reszty, no to już mówili, Azul się skończył, it's so over. Biliony muszą grać. No i tutaj myślę, że też może być taki po prostu czasowy impas mimo wszystko, że to tak naprawdę mogą wrócić do tej formy, bo też jakby pokazywali to wielokrotnie, że te tematy, które podejmują, są naprawdę ciekawe. Na przykład Legacy of You. To jakby mało osób na zachodzie, w naszym świadku, słyszał na przykład o tej mitologii chińskiej, do której to wszystko zostało jakby sprowadzone. Bo to tam chodziło o imperatora Yao, czyli jednego z pięciu tych mitycznych imperatorów. I tak samo Ezra i Nehemiasz. No moim zdaniem to może być duży hit ogólnie. Ale na przykład w Polsce też może być rozczarowany, bo też zauważyłem, że Polacy jakoś wybitni nie są chętni do takich tematów biblijnych. Pewnie mają ku temu różne powody. Jakby nie, zupełnie tego nie neguję, ale myślę, że u nas to może nie wypalić.
No teraz już myślę, że też Garfiele są w takiej pozycji, że mogą sobie eksperymentować o wiele bardziej. Tak. Nie to, co na początku. I na początku bardzo bezpieczne tematy. No jednak zaczęli od północy, czyli Wikingowie, coś, co mega popularne było i będzie i nigdy nie przestanie.
Jeszcze wtedy seriale o Wikingach.
No właśnie, wtedy była ta taka wielka też fala na Wikingów przez kilka lat. Teraz dalej się pojawiają takie gry, ale myślę, że wtedy faktycznie to było kluczowe też dla tego rozwoju Garfielda. No i teraz mogą sobie pozwolić na takie właśnie dziwaczne rzeczy, jak ci Circadiansi, czy Ezra i Nehemiasz, ale dziwacy. Nie no, żartuję, ale jednak jest bardzo to temat nietypowy na planszówkę. Jestem ciekaw właśnie, co tam zapowiedzą tego 10 grudnia. A ja mam do ciebie, Krzysiu, jeszcze pytanie.
Słucham cię.
Tak sobie pomyślałem, no bo tak mówimy o tych seriach, tak trochę negatywnie, trochę pozytywnie, ale właściwie to ty lubisz serię, czy wolisz jednak samodzielne produkcje?
Wiesz co, to jest takie dość trudno mi to wszystko jest ocenić, dlatego że z jednej strony naprawdę lubię na przykład Warhammera Inwazji i Podbój, dlatego że to są po prostu dobre gry, nie? I one są niezależnie od siebie po prostu dobre. Ale w przypadku na przykład różnych serii, które są bardzo, ale to bardzo bliźniacze, no nie wiem, czy bym jakby był bardzo skłonny, żeby się tym wszystkim zainteresować. Też kwestią tego jest w przypadku na przykład Kwapińskiego, że Lords of Ragnarok i Lords of Hellas, czy na przykład te Nemezisy, one mają taką, a nie inną reputację, mimo że ogólnie się bronią tym, że to są gigantyczne pudła, nie? Bo jakby to też jest absolutnie rzecz kluczowa, że mimo wszystko te Nemezisy to chodzą po 350 bułek minimum i to mówię o absolutnym minimum, przeważnie to jest właśnie o stówkę więcej.
No to są już gry ogromne.
Przeogromne. I w przypadku na przykład takich karcianek, które są zdecydowanie mniejsze i zdecydowanie mniej trzeba na nie no, wypłacić funduszy, no to ja tam jestem znacznie bardziej przychylny. Ale jeżeli na przykład mielibyśmy więcej, znaczy większe pudła, no to już bym się naprawdę zastanowił. To no po prostu bym się zastanowił. Nie wiem. Czas pokaże.
No ja się właśnie zastanawiam, bo czasami te serie lubię, już do Garfieldów powiedzmy się przyzwyczaiłem. Ja wiem, że to takie trochę cel mieć na przykład jedną całą serię, całą trylogię. A z drugiej strony można by powiedzieć, że serię to ma też Monopol. Monopoly ma milion różnych wersji i to trochę jak taka seria.
Tak.
Czuję się, jak wychodzą jakby seria z karabinu maszynowego akurat szła w moją stronę.
Tak. Podobnie jak Ryzyko, to ja ci wysyłałem.
Tak, Ryzyko, Władca Pierścieni.
Tak.
Piękna sprawa.
Mamy, czy możemy mieć tą wojnę o pierścień w domu? Synku, mamy wojnę o pierścień w domu. Ryzyko, Władca Pierścieni. Też to akurat było całkiem zabawne, że szukałem, które miejsce może być tą Australią. I to chyba nie znalazłem. A może tam jakiś, nie wiem, gondolin zobaczymy.
To jest w ogóle ulubione, że Ryzyko często wali inny temat, a ten jakby sam klimat i mapy są bardzo podobne.
Są podobne, chociaż to były figurki inne akurat. Oni się postarali tym razem. To są serie też. Myślę, czy przypadkiem pod serię nie mogą podchodzić rzeczy typu Everdell czy Wsiąść do pociągu, które mimo wszystko, że mają dużo tych rozszerzeń, to w przypadku Everdella, to jak już weźmiemy ten big box, który już możemy zakupić za naprawdę grube pieniądze.
W końcu wyszedł w Polsce. W końcu ma być. Chyba 15 grudnia.
Ma być.
Po wielu opóźnieniach. Nawet Rebel już tego memy zrobił, mimo że to oni.
Ale to dobrze o nich świadczy.
Nie, bardzo dobre. Widziałem bardzo fajne. Teraz zrobili właśnie jakieś takiego memika nawiązującego do znanej templatki właśnie w związku z tymi ich opóźnieniami, więc mega pomysłowe.
Ale właśnie jeszcze wracając do samego sedna tego Everdella, czyli mianowicie to, że jak mamy tu jedną grę i ona jest tak rozbudowana za każdym kolejnym dodatkiem, bo jednak te dodatki, one są dość duże. Nawet czy mówimy o tym święcie lata, to co tam Jarmark sobie robił, czy tam jakieś po prostu dodanie tej góry, czy jakieś tam, można powiedzieć, rzecznej toni, bo to nawet nie jest morska toń. No to jak już wszystko sobie tam zsumujemy i weźmiemy, to jest zupełnie inna gra. Tu nie jest już ta gra familijna, od której to wszystko zaczynało. I tak naprawdę się zastanawiam, czy to też przypadkiem nie można nazwać konkretną serią, no bo to jest już zupełnie inna gra z każdym dodatkiem.
Też teraz mam rozkminę. Czy poniekąd nie można uznać, że jakaś gra Legacy jest sama w sobie serią? Bo z każdą rozgrywką jest inna gra.
No tak, ale z jednej strony tak, ale z drugiej strony tak naprawdę ona jakby nikogo nie oszukuje, że wiesz, że...
No tak, właśnie, ale się zacząłem, że to na tej samej zasadzie
po prostu działa, nie?
Czyli, że gra Legacy jest czymś w rodzaju gołej gry bez dodatków, w której z czasem odkrywamy dodatki.
No tak. Tak, tutaj się jak najbardziej
Mind blowing.
Czego my się tutaj dowiadujemy na tej audycji?
Cóż za, po prostu rozłożyliśmy gry na czynniki pierwsze.
No to prawda.
Wiemy już wszystko. Wsiąść do pociągu? To też myślę, że jest seria. Zdecydowanie.
Tak.
Ja nie siadam do wsiąść do pociągu, tylko siadam do wsiąść do pociągu z konkretną mapą. Bo tam są specjalne zasady. Jezus. Tam są, nie no i tak najgorsze jest USA. Bo tam się nic nie dzieje. W Europie chociaż dodali te dworce, a USA po prostu najgorsza.
Teraz wycinamy to z kontekstu i publikujemy.
USA najgorsze. Proszę to sobie wyciąć. Zapraszam.
Okej. Więc to wsiąść do pociągu jak najbardziej też jest serią, ale akurat to jest dość taka, można powiedzieć, sukcesywna seria. No bo to nie jest coś takiego, że oni pasożytują na tym wszystkim, mimo że oni chyba najbardziej pasożytują z tych wszystkich serii. No tak jakby bądźmy wobec siebie szczerzy.
Rabin
oni...
jest niezdecydowany, Krzysztofa.
No tak, znaczy chodzi mi o to, że... Chodzi mi o to, że to jest najbardziej widoczne jakby odgrzewanie tego samego schematu z jakimiś małymi twistami, co prawda, ale że to jakby to ludzi nie oburza, bo oni wiedzą, okej, to jest po prostu takie rozszerzenie tego, że tu mamy coś, ale to w innym miejscu. Tu mamy ciuchcie, ale w Polsce. Tu mamy ciuchcie, ale na Kaszubach. Tu mamy ciuchcie, ale w Stanach. I właśnie jakby to ale nikogo
ciuchcie.
Nie oszukuje.
Znamy ciuchcie, lubimy ciuchcie, tak. To nie mamy nic przeciwko kolejnej ciuchci. Szczególnie jak, nie wiem, jest w innym kolorze. Jest
no,
super.
Na przykład, tak.
Mamy nowy kolorek do grania. To zawsze Stonks.
To prawda.
Też jest. No tak to jest faktycznie. A z drugiej strony boję się po prostu, że serie już zamieniają się w takie skrajności, jak chociażby Dune Imperium, która nie jest tak jakby... Jest w miarę nową mimo wszystko dalej grą, do której zdążyły wyjść już dwa dodatki, a tu nagle kolejna edycja zapowiedziana.
Aj tak.
I to może być jakiś taki zwiastun tego,
że... Tą rebelię, tak?
Seria.
To takie powstanie.
No nie wiem, jak oni to tam nazwali, ale ma być jakby Dune Imperium 2, nazwijmy to. W sensie ona nie ma takiego podtytułu, ale to jest mniej więcej to samo. To ma być samodzielna gra, ale nawiązująca i wygląda bardzo podobnie. Więc to... Serie są z jednej strony fajne, a z drugiej strony zawsze mam tę obawę, że jest to coś, co może wyciągnąć pieniądze od nas bez sensu po prostu, bo hej, to są fajne gry, niech jakby będą sobie w świecie. No ale myślę, że tyle w dzisiejszym temacie. Ze mną był
Krzysztof Metelski.
Ja byłem Max Dikti. Pamiętajcie, że możecie słuchać Głosów z Pudła w każdą środę o godzinie 19 i powtóreczek w sobotę o godzinie 16. No i do usłyszenia.
Cześć.